Niemal po 50 latach po tej tragedii w Himalajach, gdzie w górach pozostało dwóch lubelskich wspinaczy, Zbigniew Stepek i Andrzej Grzązek, w Tatrach Słowackich doszło do bardzo podobnego wypadku, w którym zginęli także przysypani przez lawinę wspinacze z Lublina.
Odeszli nasi przyjaciele i tak to traktujemy. Jest to bardzo bolesne i dla nas, ale zdajemy sobie sprawę również dla rodzin. I żadne słowa nie wyrażą bólu. Michał Gryglicki i Marek Proskura odeszli zaskoczeni lawiną, wyrwani z życia i nikt tego już nie odwróci. No, chcieliśmy opowiedzieć o wyprawie, która 50 lat wcześniej odbyła się, zorganizowana przez lubelskie środowisko, która otworzyła perspektywy następnych wypraw nie tylko dla Lublina, ale również dla całego kraju. Była to naprawdę nowatorski pomysł, żeby pojechać w Himalaje. Był to przykład dla następnych wypraw lubelskich, 1976 rok w Hindukusz, 1978 rok Kaszmir, 1981 rok Himalaje Garwalu. Natomiast tragedia przyćmiła w zasadzie sukces. I dzisiaj musimy bardzo wyważony, delikatny sposób mówić o ludziach, którzy odeszli, a byli naszymi przyjaciółmi. Również tutaj, bardzo doświadczeni wspinacze, tutaj można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bardzo doświadczeni wspinacze, świetnie przygotowani i sprzętowo, i przygotowani fizycznie, orientowali się w terenie, poszli i zostali zaskoczeni.
Tutaj doświadczenie nie miało wpływu tak naprawdę na tą
tragedię. Przyczyny obiektywne, zeszła lawina, która ich porwała i niestety nic nie dało się zrobić.
Michał Gryglicki wziął także udział w wyprawie, która została zorganizowana przez Lubelski Medyczny Klub Turystyczny na 35-lecie pierwszej powojennej wyprawy w Himalaje, o której właśnie dziś rozmawiamy. Grupa próbowała przejść śladem Jerzego Czarneckiego na szczyt CB13. Nie udało się jednak i młodzi medycy wrócili pod wrażeniem dokonania poprzedników sprzed 35 lat. I właśnie w tej grupie był...
Był właśnie Michał i z wielką estymą wyrażali się o waszym osiągnięciu. Próbowali tego samego dokonać. No, niewiele im zabrakło, 200 metrów, no jakby nie było. Docenili wasz wkład i osiągnięcie. To było dla nich również takie, dające przykład. No i historia zatoczyła koło. 2 tygodnie temu dwójka naszych przyjaciół pozostała w górach. No i 50 lat temu również dwójka przyjaciół wszystkich naszych pozostała w górach. A jeden z tych, którzy teraz odeszli, był na tamtym terenie, gdzie wy uczestniczyliście w wyprawie sprzed 50 lat. Dokładnie w 2008 roku.
To są te najtrudniejsze chwile, gdy ktoś bliski, ktoś z kim się chodziło, ktoś z kim się mieszkało w namiocie, nie wraca. I co dalej? I co dalej?
Na coś takiego nie da się przygotować. Tego nie uczą przecież na kursach wspinaczkowych, jak stracić przyjaciela podczas wyprawy. Dużo jest takich strat.
No są to straty niepowetowane.
No właśnie, i też pozostają próby, bo co z tymi ludźmi, których jednak ciał się nie udało odnaleźć. Tak stało się właśnie tutaj w tej sytuacji, jeżeli chodzi o Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska. Tych ciał nie udało się odnaleźć, dlatego zorganizowano akcję poszukiwawczą po tej całej tragedii, prawda?
Przeszukiwaliśmy, przypatrywaliśmy dolne części lodospadu przez 3 dni. Leciały lawiny, padał deszcz. Przyszedł walec i wyrównał, można by powiedzieć. Po 3 dniach to jest trudna świadomość, ale musieliśmy dojść zgodnie do wniosku. Szansy na przeżycie nie ma na znalezienie żywych. Nie ma żadnej, nie ma cienia szansy. I moją formułą było... I taka jest reguła wszelkiego ratownictwa, i górskiego, i nie tylko górskiego.
Żeby nie było
kolejnych ofiar. Nie może
ofiar.
Być więcej ofiar. Ryzyko podejmujemy tam, gdzie możemy ocalić żywego. Naturalnym miejscem spoczynku osób, które giną w Himalajach, są wymarzone przez nich Himalaje. Naturalnym grobem jest lodowa szczelina. Zostają tam, gdzie chcieli być. I takie jest prawo gór.
Takie powiedzenie, odeszli za wielką grań.
Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o między innymi panu, panie Zygmuncie, bo wiemy też, że do poszukiwań, bo mimo wszystko te poszukiwania później były kontynuowane. Włączył się także Instytut Himalajski z Manali, tak? I wiem, że tam zaczęli działać uczestnicy kursu instruktorów himalajskich, którzy także pomogli w dalszych poszukiwaniach. Na powrót wówczas zdecydowały się 4 osoby. Była to Teresa Rubinowska, także byli to Jan Kubit, panie Zygmuncie i Józef Płonka.
Tak. No to jeszcze trzeba dodać, że po powrocie, po rozwiązaniu, zakończeniu akcji górskiej przez kierownika, kolegę Jerzego, wróciliśmy do Manali i złożyliśmy wizytę w Instytucie Himalajskim. Pan dyrektor Instytutu Harnam Singh, który sam był jeszcze czynnym ratownikiem w Himalajach, stwierdził, że zdarzały się przypadki, że w lawinie, w tej kopule powietrza utworzonej przez zbyły lodu, wspinacz mógł przeżyć 10-11 dni, bo był świadkiem takiego przypadku.
Przyniosło wam to nadzieję jakoś? No, była nadzieja w związku z tą informacją?
Wzbudziło niepokój, że mogło tak się zdarzyć. Trudno było nie towarzyszyć, nie zdecydować się na powrót. Tak to zrobiliśmy. Także wyprawę rozpoczęliśmy od początku. Drugiego dnia oglądu lodospadu Dehan Kumar przez potężną lornetę wypatrzył 2 punkty, które wydawało mu się, a raczej był pewny, że mogą być to ciała naszych kolegów. Pierwsza, Teresa Rubinowska, przecież wspomniała, że on nawet wydaje jej się, że słyszy, że widzi błysk czekana, ostrza czekana. Po tym oglądzie lodowca Dehan Kumar stwierdził, że wejdziemy w lodowiec, musimy przejść przynajmniej do miejsca, gdzie widziano po raz ostatni Zbyszka i Andrzeja. Myśmy stali na brzegu jako obserwatorzy, weszło 9 osób, 3 trójki. Wśród jednej z tych trójek był Janek Kubit, który zdecydował się, bo miał najlepszą kondycję. Wszedł rzeczywiście. Te przedmioty ciemne to nie były ciała naszych kolegów, więc wydawało się, że zaraz wrócą, ale Janek Kubit, wziąwszy sobie jednego Hindusa, poszedł znacznie dalej, doszedł do tego seraka, w którym widziano po raz ostatni Zbyszka, który służył zawsze jako miejsce asekuracji. Wrócili, znaleźli przy tym seraku czekan stepka, ale to nie koniec akcji. Hindusi stwierdzili, że pójdą jeszcze raz, ale z Teresą ich już odwodziliśmy od tego zamiaru, ale powiedzieli, że oni muszą sprawdzić jeszcze prawą stronę lodospadu. Poszły 2 dwójki. Sam to widziałem na własne oczy, jak bariera seraków nagle się pochyliła, potężna. Zamarła na chwilę i widzieliśmy, jak leci w dół. W tym momencie stojący tam na obserwacji Hindus przeraźliwie gwizdnął przy pomocy gwizdka i wskazał im tylko ręką, w którą stronę mają uciekać. I udało mi się. Cała ta czwórka odbiegła i ta lawina się przewaliła dosłownie koło nich.
Jednym z moich błędów było, że dopuściłem do wyjazdu tej grupy z powrotem. Ta grupa nie miała prawa tam się znaleźć w tych warunkach. Tak? Szukanie nie wiadomo czego wśród lawin i sam pomysł, czekanie na bambusy i tobogany, żeby ciała znosić, a dokąd ciała znosić? A co byście z nimi zrobili, na miły Bóg?
Te same wątpliwości mieliśmy.
Poprawna decyzja powinna być taka, nikt tam nie jedzie, ale skoro Indusi proponują, jedzie jeden świadek, to znaczy albo Rubinowska, albo Zawadzki, albo Zawadzki i jadę ja. Reszta powinienem zakazać po prostu. Nie zrobiłem tego. To jest prawdziwy boski cud, że tam nic się nie stało.
Zdzisław Jerzy Czarnecki, Zygmunt Nasalski oraz Waldemar Falczyński są dziś moimi gośćmi. Do rozmowy wracamy za chwilę.